David Bowie, Rebel Rebel. Proszę Państwa, godzina 9.27, a tutaj w studiu trwa rozmowa. Rozmowa trwa oczywiście na tematy niemieckie. Jest z nami pani Olga Doleśniak-Harczuk. Nowe Państwo, doszedł profesor Krzysztof Miszczak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Polityki Bezpieczeństwa SGH, specjalista od spraw międzynarodowych, między innymi od Niemiec i od Chin. Ale do Chin chyba dzisiaj nie dojdziemy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
Tutaj
dzień
Państwo dobry, w kuluarach David Bowie sobie śpiewał, a Państwo się wymieniali informacjami, które niemieckie feministki Państwo znacie, a których nie znacie, to zajmiemy się teraz niemiecką, nie wiem, czy feministką. Tak a propos, czy Angela Merkel jest feministką?
No wie pan, zadaje pan pytanie mężczyźnie?
Tak.
Prawie każda odpowiedź jest niebezpieczna. Wie pan, ja myślę, że ona łączy jedno i drugie, tylko to jest kwestia przechyłu. W którą stronę jest bardziej, że tak powiem, politykiem, a polityk nie, chyba nie ma tutaj, że tak powiem, płci, że tak się wyrażę, to nie jest gender, ale oczywiście jest kobietą i to jest, co jest bardzo istotne tutaj, jeżeli chodzi o Niemcy, jest to pierwsza kobieta jako kanclerz Niemiec.
I pierwsza kobieta z Ostów, która zaszła tak daleko.
To jest bardzo ważny element. Mhm. No to przełamanie pewnych konwenansów konserwatywnych w Niemczech też, nie?
No tak, ale jeszcze nawiążmy do tego wschodu. Dzisiaj wydaje się, że w tych wschodnich landach pani kanclerz nie jest jakąś taką postacią bardzo popularną.
Nie jest popularna, bo we własnym okręgu wyborczym też jest popularna, ale to jest tendencja ogólnoniemiecka, bym powiedział. Oczywiście ona ma bardzo silną frakcję też w CDU jeszcze i to nie trzeba, nie można tego zapominać o tym, ale tak, to jest, to ona dzisiaj jest generalnie niepopularna. Ludzie potrzebują zmiany, potrzebują bezpieczeństwa, to co kiedyś mówiłem. Koalicja, którą przewodzi pani Merkel, nie daje im tego. Po prostu nie daje temu społeczeństwu tego, co społeczeństwo oczekuje. Przede wszystkim bezpieczeństwo, uważam. Bo rozwój gospodarczy jest znakomity.
Tak, ale kanclerz Merkel jest też obwiniana przez swoich braci ze wschodu o to, że zdradziła ideały tak naprawdę, ponieważ ona przeszła zdaniem wielu mieszkańców Ostów na ciemną stronę mocy, czyli przyłączyła się do tych ideałów, do tej konwencji powiedzmy Niemiec zachodnich i przestała się zajmować tymi swoimi biednymi dziećmi z Ostów, przyjmując zupełnie inny tok myślenia, więc to jest też jakiś taki bardzo ciekawy aspekt, wydaje mi się.
To znaczy, w dalszym ciągu ona nie zrobiła czegoś, co powinna zrobić od samego początku, zjednoczyć te dwie części państwa, obecnego państwa niemieckiego. Tego się nie udało, mimo transferu tych bardzo dużych środków, oczywiście finansowych. W dalszym ciągu są te podziały. Te landy wschodnie myślą trochę inaczej, bardzo konserwatywnie bym powiedział. Jeżeli chodzi o politykę polską w ogóle, w stosunku do Polski, to już w ogóle jest inne nastawienie i te tak zwane liberalne, postliberalne Europy Zachodniej, tej starej Europy Zachodniej, Niemcy Zachodnie, Republika Federalna Niemiec, do zjednoczenia dwóch państw niemieckich.
No właśnie, skoro już tu wspomnieliśmy o Polsce, czy pan obserwował wizytę pani kanclerz w Warszawie teraz?
No, panie redaktorze, zajmuję się tym, nie wiem, 30 parę lat. Przygotowywałem prawie wszystkie te konsultacje międzyrządowe polsko-niemieckie. Tych ostatnich oczywiście jak zwykle nie, bo byłem w innym wymiarze, ale te konsultacje, one są o tyle istotne, uważam, na polsko-niemiecki, że można sobie powiedzieć pewne rzeczy. To znaczy, trzeba mieć jakieś forum, żeby się porozumieć. Oczywiście to jest podzielone na rozmowy w cztery oczy, później są plenarne, później konferencja prasowa, więc myślę, że w cztery oczy sobie państwo powiedzieli pewne rzeczy, które nie wyszły w konferencji prasowej, bo ona jest przygotowana wcześniej, co ma być powiedziane. Tam są, zawsze są dwóch dziennikarzy po jednym, dwóch dziennikarzy po drugiej stronie, więc tutaj nie ma żadnych problemów. Kontrowersji jest bardzo dużo. Ja uważam, że to spotkanie było istotne. No to było pierwsze od 2016 roku. Czyli my mamy oczywiście konsultacje międzynarodowe z Izraelem, z Włochami, z Hiszpanią, z Chinami, i jeszcze z innymi państwami, Francją oczywiście, i to jest dosyć istotny instrument, że tak powiem, komunikacji i dlatego one są ważne, ale one są, były bardzo rutynowe, nic nie mówiące, zharmonizowane. Obie strony, wydaje mi się, pozostały na tych swoich miejscach interpretacji tej polityki w stosunku do siebie. Tutaj pani Merkel nic nie zmieniła ze swojego stanowiska, powiedział. Pan premier unikał konfliktów, więc to są takie pierwsze takie badanie się, ale mówię, po 2 latach jest to dobrze, że się w ogóle spotkali, więc ta rutyna, konflikty pozostały, wszystkie konflikty pozostały w stosunkach polsko-niemieckich, jakie są, ale decyzja została podjęta taka, żeby o konfliktach mówić mniej, a mówić więcej o współpracy w Europie i silnej Europy, bo jak bez Polski nie się tego to nie rozwinie, no to my nie będziemy funkcjonować. Ale ja mam takie 3 punkty sobie tutaj, że tak powiem, sformułowałem, co jest takim wynikiem tych dla mnie, wyników tych konsultacji. Pozytywne, że się spotkali, ale nie ma w dalszym ciągu i prawdopodobnie będzie w najbliższym czasie tego strategicznego partnerstwa polsko-niemieckiego. To jest dla mnie...
Ale jak pan definiuje to
jeszcze,
strategiczne partnerstwo?
Chciałem tylko jeszcze dwa punkty i zaraz przejdę oczywiście tutaj do pani uwagi. Brak zaufania w stosunku polsko-niemieckim jest ewidentny. To się tam zwraca się uwagę, że raz się mówi tak, drugi się coś mówi tak. Niemcy konsekwentnie, że tak powiem, realizują własne interesy w Europie, nie zastanawiając się nad tym, co robi to jego otoczenie. I brak zrozumienia oczywiście Berlina dla pewnych, że tak powiem, uzasadnionych obaw Polski, jeżeli chodzi o Rosję. Ja nie mówię o ten aspekt, kiedy Merkel się wypowiada na temat sankcji w stosunku do Rosji, jeżeli chodzi o Krym, tam Donbas i tak dalej. Jeżeli ktoś by chciał, ja tak uważam jako Polak, jeżeli ktoś chciałby wprowadzić sankcje i zagwarantował na przykład bezpieczeństwo Ukrainy, co dla nas jest bardzo ważne, nie? To by nie wspierał Nord Stream 2. I wtedy była ta gwarancja, nie słuchał tego, co Moskwa mówi, bo Moskwa dużo rzeczy mówi i wszystko łamie, co zostało złamane do tej pory różnymi traktatami ANF i tak dalej. Więc nie będę o tym mówił. Więc reasumując, było to dobre spotkanie, bo można było sobie powiedzieć pewne prawdę podczas tej jednej godziny rozmowy w 4 oczy. My nie wiemy oczywiście, co to naprawdę było, ale myślę, że to są takie otwarte wtedy spotkania, bo później, co jest później, czyli spotkania plenarne i konferencja prasowa nie oddaje tego na pewno, co było poprzednio. Co w tych rozmowach się odbyło. To jest dlatego, jeżeli chodzi o to pytanie strategicznego partnerstwa, musiałbym zdefiniować, strategiczne partnerstwo dla mnie to jest wspólna wizja albo wspólny wkład polsko-niemiecki, nie wiem, w budowę struktur europejskich, Europy jako takie, trzeba może ją zdefiniować od nowa. Tutaj nie ma tego żadnego, nie ma zrozumienia, bo my się tu rozchodzimy. Niemcy nie rozumieją naszych obaw bezpieczeństwa, a my patrzymy na Niemcy jako w dalszym ciągu hegemona w Europie, więc tutaj nie ma tego zrozumienia. Poza tym jest jeszcze element historyczny. Ja uważam, że bez tego elementu, rozwijania tego elementu historycznego nie będzie żadnych normalnych, pozytywnych stosunków polsko-niemieckich, bo to musi być załatwione.
Tak, ale ma pan na myśli oczywiście reparacje, tak?
Znaczy odszkodowania, pamięć.
Właśnie
nie wiemy do końca.
Nord Stream 2, czyli ten punkt zapalny, on pojawił się tak naprawdę tylko w jednym zdaniu, w tej deklaracji tak ministrów spraw zagranicznych, prawda? Tak. Więc coś, co w zasadzie bardzo nas różni, co należy do tego stałego punktu protokołu rozbieżności między Polską a Niemcami, pojawia się
Dokładnie tak jest, jestem tego samego zdania, to są bardzo ważne elementy. Ja uważam, że właśnie dlatego to powiedziałem. Jeżeli dochodzi do takich konsultacji na najwyższym szczeblu, to jest okazja spokojnie, bez, że tak powiem, tych komentarzy w jednej prasie, w drugiej prasie, powiedzieć sobie, słuchajcie, mamy stan rzeczy jest taki, taki, taki. Wy nie chcecie nam tutaj dać pewnych rzeczy. My nie możemy zrezygnować z pewnych rzeczy, bo to jest pewna naprawdę. To jest kwestia też suwerenności państwa, jak ono reaguje na zewnątrz. I uważam, jedna uwaga pana premiera była, ja myślę, że to jest taki element, przepraszam, tak sobie taką dygresję zrobię, chiński u pana premiera. Bo on sobie myślę tak, jak z tego, co on mówił. Silne państwo to jest które wydaje mi się, że pan premier przez rozwój gospodarczy buduje w tym kraju z opcją PiS-u, to znaczy zdrowo funkcjonująca struktura państwa, będzie w przyszłości lepszym elementem silnym przekonywania drugiej strony po prostu, żeby osiągnąć jakieś cele. I myślę, że on do tego dąży. On patrzy, po raz pierwszy prawdopodobnie w stosunkach polsko-niemieckich Niemcy zauważyli, że Polska jest mało emocjonalna. Bo tu to znaczy w sensie takim, że jak się naciśnie jakiś guzik, to Polacy od razu tak reagują, jak reagują. Nie. Tu było zdefiniowane polskie interesy, tak jak i niemieckie interesy. Oni przyjechali tutaj do Warszawy i sobie pogadali. Tak, to jest taka definicja, taka chłodna kalkulacja interesów. Tej chłodnej kalkulacji interesów Niemcy nikt z Polski nie oczekiwali.
Ja się z panem tutaj zupełnie zgodzę. Zresztą ta konferencja oczywiście, ona nie oddawała tych emocji. Ja raczej tam widziałam tłumienie emocji i takie napięcie wynikające z tego, żeby nie powiedzieć zbyt dużo. Więc faktycznie widać taki pragmatyzm, jeżeli chodzi o stronę polską, nie na zasadzie, że jest jakiś punkt zapalny i my lecimy i wszyscy teraz na hura się rzucają na jakiś temat. I to jest bardzo dobra sytuacja, ponieważ żeby rozmawiać z Niemcami, trzeba też przyjąć pewną optykę, która pozwoli nam na to, żebyśmy mieli silne karty w tych negocjacjach i tyle. Emocje tutaj nie sprzyjają.
Tak jest.
Co do tych emocji, bo to tak się rozdziela się problem na dwie części. Jest polityka i są media, które są własnością niemieckiego kapitału. Kiedy o tym się mówi na przykład niemieckim dziennikarzom, to one mówią, no ale to jest wolny kapitał. Cóż polityka ma z tym wspólnego? Czy jest jakakolwiek łączność między na przykład publikacjami w mediach pewnego znanego niemiecko-szwajcarskiego koncernu, a wizytą pani kanclerz? Czy też to są rzeczywiście, tak jak nam się mówi, oddzielne światy i to nie ma nic w ogóle tutaj?
Ma pan może rację, ale ten koncern, o który pan mówi, Springer oczywiście, tam są wypowiedzi ostatnio tego rzecznika, tego koncernu, że on się i tak nie wycofa z rynku polskiego, bo to Polacy mogą sobie mówić, co sobie mówić, ale oni tutaj oczywiście mają własne interesy. Ale co chciałem powiedzieć, tego nie można w systemie, który jest, tak powiem, całościowy, taki jak się go definiuje, nie można pewnych elementów wyłączyć z tego systemu i powiedzieć, że ten działa samodzielnie, a ten nie. One działają wspólnie. Jeżeli gospodarka niemiecka ma interesy w Polsce, ma ewidentnie te interesy w Polsce, to będzie naciskać panią Merkel czy politykę, żeby te interesy były maksymalnie realizowane. To jest dokładnie taka sama polityka w stosunku do Moskwy. Tutaj są inne i to trzeba rozpoznawać, jak grać tymi interesami. Na przykład u nas nie potrafimy, że tak powiem, wykorzystać strategicznie takiej sytuacji. Bo to są takie elementy, które są istotne. Przed przyjazdem pani Merkel do Warszawy strona gospodarcza Niemiec opowiedziała się absolutnie otwarcie za zakończeniem tego konfliktu, powiedzmy sobie, polsko-niemieckiego i granie tutaj na poziomie gospodarczym, który jest czysty, funkcjonuje i zawsze będzie funkcjonował. I to jest dla nich ważne po prostu. A inna rzecz, oczywiście to jest taki element, media zawsze są wspomagające, albo w jedną, albo w drugą stronę. Jeżeli ma się ten kapitał w tych mediach, oczywiście to każdy kraj wykorzystuje to. Więc ja bym tak się nie emocjonował tym kapitałem takim wielkim niemieckim, tylko go analizował po prostu. Jeżeli piszą w ten sposób, to znaczy mają coś na myśli. To trzeba to po prostu zrobić jakąś analizę wewnętrzną, o co im naprawdę chodzi, po prostu uczyć się też, ale myślę, że już nie, bo jesteśmy dorośli, ale wykorzystywać pewne elementy, które stosuje strona niemiecka i to brutalnie, prosto, cynicznie bym powiedział w pewnym momencie, no bo to, co się gra tutaj w Europie Wschodniej, no to jest pewien polityczny cynizm, ale to się inaczej mówi nasze interesy. No więc, żeby to ładnie, znaczy dokładnie zdefiniować i tą naszą politykę ustawić w tym momencie, reprezentują też własny interes. Trzeba tego partnera nauczyć czegoś, że po drugiej stronie tej Odry i Nysy ma jakiegoś odpowiedzialnego partnera, który naprawdę podobnie działa jak Niemcy. Więc ja tutaj nie widzę żadnych problemów.
Ale żeby podobnie działać, trzeba też odrobinę symetrii. I jeżeli mamy przecież koncern z niemieckim kapitałem w Polsce, ja bym sobie bardzo życzyła, żeby była gazeta w Niemczech z polskim kapitałem i żeby ta gazeta była równie obiektywna i żeby ten kapitał nie miał narodowości, nie miał znaczenia oczywiście tej. To jest ironia. Natomiast na pewno, kiedy rozmawia się z niemieckimi dziennikarzami, zadaje im się pytanie, ile gazet w Niemczech ma kapitał zagraniczny, zawsze jest taka zdziwiona mina i odpowiedź, no w zasadzie to żadna. I dopiero wtedy zaczyna się normalna, uczciwa rozmowa, tak?
Tutaj pani ma oczywiście rację. Przypomnę tylko taką kwestię z Berliner Zeitung. Oni chcieli gdzieś tam temu kupić kapitał za inny, bo jaka była afera.
Nie udało się.
O Jezu, jak to tego, to jest niemożliwe, jak to jest, że coś takiego jest. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć istotna i tutaj może odgrywa taką dosyć ważną rolę. W Polsce jest kompletnie nieznana, znaczy społeczeństwu. Tam jest bardzo silna prasa regionalna. Te koncerny też są regionalne. Ta Heimatpresse, to się tak nazywa, nie? Passauer Concern. To jest dokładnie to.
No to zupełnie tak u nas też Passauer Concern.
Ja właśnie mówię, że oni to wykorzystują, na przykład wykupują, to jest bardzo ważna rzecz, tą regionalną prasę, nie? No i to na to wpływają. A region to to jest bardzo ważne w polityce dzisiaj, bo to dzisiaj regiony, to społeczeństwa decydują polityce, że tak powiem, centralnej w pewnym wymiarze, więc jak mamy ten instrument nacisku czy przekazywania własnych informacji, one nie są przekazywane bezpośrednio, one są przekazywane w takim intymnym tekście, bym powiedział. I jak się taki czyta, czytelnik w Polsce czyta pewnie jakąś jedną gazetę. Może tam dwie, to jest w internecie bardzo dużo czyta, bo to się oczywiście też publikuje się w internecie, ale to jest bardzo ważny instrument kreowania polityki w drugim państwie. Ja nie chcę mówić, że Niemcy tutaj idą w tym kierunku, że robią to samo, co Rosjanie. Nie? Powiedzmy sobie, że tam wpływają na jakiś krajobraz prasowy, że to wpływają na decyzje później tych polityków. Nie, to tak nie jest, ale trzeba to zawsze brać pod uwagę, że to jest bardzo, bardzo ważne instrument wpływu na opinię publiczną.
Ale to jest też ciekawe, że jak rozmawia się na przykład z niemieckimi dziennikarzami o tym, że ten kapitał niemiecki jednak w polskich mediach jest obecny, pojawia się taki kontrargument, że my też mamy problem, ponieważ u nas z kolei kilka koncernów skupia w rękach całą prasę niemiecką, więc no dobrze, jest to jednak pewna różnica, no właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, ten kapitan ma narodowość, jeżeli to jest narodowość niemiecka w Niemczech, to chyba nie jest problem.
Proszę Państwa, kończąc powoli dyskusję na tematy niemieckie, w dzisiejszym poranku poproszę tutaj Państwa jako specjalistów od tych spraw naszego zachodniego sąsiada o odrobinę takiej zabawy w proroków, co będzie się dalej w niemieckiej polityce działo.
To, jeżeli mogę, tylko
jedno. Proszę, oczywiście.
Tak, dziękuję bardzo.
Proszę, przepraszam,
się wtrącam. Nie, znaczy prorokiem to
chętnie skorzystam. Ja,
prorok tym się każe z pewną opcją religijną, więc bym uważał tutaj, co mówię, nie powiedziałbym tego, więc uważam, że dla nas, dla Polaków, myślę, dla państwa polskiego jest ważne, jak jeżeli, co będzie oczywiście tutaj, co się będzie działo w Niemczech. Chodzi mi o stabilizację polityczną tego kraju. Dla nas bardzo ważne jest, że tam nie będzie żadnych, że tak powiem, rozgrywek politycznych wewnątrz tego kraju. Nie chodzi o politykę zagraniczną, tylko oczekujemy od tego, że ten, że tak powiem, przejęcie władzy, bo ono się będzie trwało może 2 lata, może 1,5 roku, myślę, że krócej jak dłużej, żeby nie było żadnych, żeby to nie miało dużych wpływów na stosunki polsko-niemieckie. Dla nas myślę sobie, że każdy rząd niemiecki powinien być ważny, a dla każdego rządu niemieckiego powinna być Polska ważna ze wszystkimi elementami, które do tej pory nie zostały załatwione w stosunkach polsko-niemieckich. To jest bez względu na to, czy pani Merkel będzie kanclerzem, czy pani Karen Bauer, może tu kobieta, czy mężczyzna, bo też nie wiemy, ale każdy rząd niemiecki, rząd odpowiedzialny, jeżeli chodzi o odpowiedzialność w stosunkach polsko-niemieckich, musi też myśleć historycznie w stosunku do Polski. I to jest jedna taka bardzo istotna kwintesencja stosunków polsko-niemieckich. A że my musimy współpracować z Niemcami, Niemcy z Polakami, dla mnie to jest rzecz absolutnie jasna.
Tak, zgadzam się. To musimy ze sobą współpracować. Natomiast ja bym tak puściła wodze fantazji. Wyobrażam sobie, że jednak Friedrich Merz ma jakieś duże szanse. Tak to sobie wyobrażam, że być może to skrzydło konserwatywne jednak zadziała. Wydaje mi się, że w Niemczech możemy mieć teraz do czynienia z takim efektem domina, jeżeli chodzi o kryzys przywództwa i zmianę pokoleniową generalnie we wszystkich większych partiach, bo zarówno w SPD Andrea Nahles ma teraz duże problemy ze swoją młodzieżówką, która nie szczędziła jej też gorzkich słów przy okazji budowania Wielkiej Koalicji, jak pamiętamy. Druga sprawa, Horst Seehofer, on również ma problemy w CSU. Mówi się o tym, że trzeba go wymienić, że może Markus Söder, że może jednak ten Manfred Weber, który gdzieś tam ma apetyt na stanowisko komisarza unijnego, że być może on wróci do Niemiec i zastąpi Horsta Seehofera, więc tam jest troszeczkę spekulacji. Ponieważ CSU będzie miało swój zjazd już po zjeździe CDU, to będzie bodajże 14 grudnia, tam rozstrzygnie się tak naprawdę los Seehofera. Andrea Nahles, czyli SPD, już teraz powiedziała, że ona się absolutnie tutaj nie godzi na jakieś zmiany. Jeżeli ktoś potrafi zrobić to, co ona robi lepiej, proszę bardzo, niech się zgłosi. Ale tam ewidentnie jest jakiś taki podskórny bunt i ja mam wrażenie, że to odejście Angeli Merkel, pozorne, ponieważ ona na razie będzie kanclerzem. To zależy od tego, kto będzie na szczycie CDU, jak długo tym kanclerzem pozostanie. Natomiast to ruszy te kostki domina w innych partiach.
Przepraszam, proszę Państwa, zaraz wrócimy do tych spraw polityki niemieckiej. One są rzeczywiście bardzo ciekawe, ale na chwilę chciałem się połączyć z Sejmem, bo tam dzisiaj dzieją się ważne rzeczy. Tam ma dojść do przesłuchania Donalda Tuska w Komisji do spraw afery Amber Gold. Tam jest nasz kolega redaktor Łukasz Jankowski. Halo, słyszysz mnie?
Tak, słyszę, chociaż właśnie przyszła Małgorzata Wasserman, przewodnicząca komisji śledczej, odpowiada na pytania na żywo.
I wolisz porozmawiać z panem posłem niż ze mną, rozumiem to. W takim razie skontaktujemy się za chwilkę.
Czy uda się porozmawiać, ale może uda się dwa słowa usłyszeć.
Dobrze, spróbujmy.
Pani, ja bym powiedziała tak, że ja tutaj nie rozumiem tego w kategorii ani zadowolenia, ani smutku. Wie pani, jakby nie przyszedł, no to pewnie przyszedłby na kolejny termin, tak?
Kiedy raport?
No, raport powstanie. Zakończmy te prace komisji, wpłynęły 4 tomy akty Kancelarii Tajnej, spodziewamy się kilkunastu następnych. Zobaczymy, czy one nie spowodują, że niektórzy świadkowie staną jeszcze raz po dzisiejszym przesłuchaniu.
Jeden dzień wystarczy?
Myślę, że na ten moment tak.
To była Małgorzata Wasserman, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw afery Amber Gold. Mam nadzieję, że coś państwo usłyszeli. Tutaj naprawdę jest gorąco. Komisja śledcza odbywa się w budynku F, to jest nowy dom poselski, specjalna sala komisyjna, gdzie z reguły odbywają się konferencje międzynarodowe i z posiedzenia Komisji do spraw Unii Europejskiej. Może to było wskazówką, dlaczego akurat ta komisja, bo w końcu ta sala komisyjna, bo w końcu przyjeżdża przewodniczący Rady Europejskiej. Donalda Tuska jeszcze nie widzieliśmy na żywo, widzieliśmy tylko przez okno, kiedy przechodził otoczony wianuszkiem kamer i szedł w kierunku jednego z gmachów sejmowych, gdzie jeszcze nie pojawił się, to było kilkanaście minut temu, jeszcze pan były premier Donald Tusk nie pojawił się w holu, przed salą komisyjną, cały czas czekamy, napięcie jest dość duże.
W takim razie jeszcze na chwilkę, tuż przed godziną 10:00 jeszcze się odezwę do ciebie i powiesz, co tam się dzieje.
Idzie pan poseł Zubowski, kolejny śledczy, natomiast wszyscy czekają na Donalda Tuska. To za kilka minut powinno się stać, kiedy do dziennikarzy przyjdzie Donald Tusk i pewnie na jakieś pytania będzie odpowiadał, więc na pewno, jeżeli to będzie możliwe, jeszcze do Sejmu wrócimy.
Wrócimy, dziękuję uprzejmie. Łukasz Jankowski z gmachu parlamentu. Kończyliśmy podsumowanie spraw niemieckich. Przerwałem chyba tutaj.
Tak, ja tylko nawiążę do tego, co zostało już powiedziane. Jeżeli się mówi o zmianie pokoleniowej w Niemczech, no to nie można mówić o Merzu. Bo Merz ma 63 lata, on będzie w tym roku to kończył te 3 lata. Tam oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że oni są oczywiście nie bywają fachowcem, jeżeli chodzi o gospodarkę, finanse, ma wsparcie oczywiście tej opcji konserwatywnej w Niemczech. Ale jest jeszcze inna taka słabość jego. Konflikt oczywiście z poprzednią, że tak powiem, CDU, że tak się wyrażę. Nie ma takiej. W niemieckiej polityce nie ma nigdy powrotu do przeszłości. To nie jest takie proste. On jest oczywiście najlepszym kandydatem, żeby chodziło dzisiaj o wyjście z tego kryzysu, ale myślę, że to jest przeszłość już w tej chwili. Merz poza tym uwiązany jest w kontakty z finansjerą, powiedzmy sobie, międzynarodową, gospodarczą, ze Stanami Zjednoczonymi, które nie są akurat tak popularne dzisiaj w Republice Federalnej. Myślę, że on jest bardzo ważnym kandydatem. Myślę, że naprawdę to są dwie kandydatury takie ważne. To jest oczywiście Friedrich Merz i pani Karrenbauer. Ja oczywiście, jak powiedziałem tu kiedyś, że raczej pójdę w tym kierunku pani Karrenbauer. Ona oczywiście ma słabości, współpracowała z panią Merkel, więc tutaj to trzeba jakoś zatuszować. Ona dopiero zacznie kampanię w tym tygodniu, więc zobaczymy, co ona w tym programie ma. Będzie jeździć po kraju, będzie wyjaśniała swoje stanowisko, bo tam są takie konferencje regionalne, które muszą zatwierdzać te wszystkie rzeczy. Baza dzisiaj będzie odgrywać niemiecka w tych partii bardzo istotną rolę. Po raz pierwszy są takie bezpośrednie, powiedzmy sobie, wybory już nie tych polityków na świeczniku wybieramy, ale tych takich naprawdę, którzy się mogą jeszcze w tych trudnych sytuacjach sprawdzić. No mamy 12 kandydatów, 3 poważnych. No to tak powiedziałem, Merz, pani Karrenbauer i Szpan.
Przepraszam.
Nic nie szkodzi, bo Laschet już odszedł, jest niezdecydowany, ale Laschet jest ważny, ponieważ jest tutaj szefem CDU w Nadrenii Północnej Westfalii, to jest największy ten ich związek CDU, 1/3 całej partii, więc on będzie odgrywał tutaj dosyć istotną rolę. Zgadzam się, Seehofer 15, czy w połowie tego następnego, tak, tego miesiąca odejdzie, na pewno. Nie ma żadnych szans, żeby go utrzymać z różnych powodów. On doprowadził do pewnych konfliktów w koalicji. Nales oczywiście się nie wycofa, bo to jest taka, powiedzmy sobie, walcząca kobieta i tutaj ona doskonale wie, że trzeba, i to jest w sumie dla mnie, z mojej perspektywy, jest młodym takim politykiem, ona dopiero w sumie zaczyna, no musi przekonać SPD, która jest w kompletnym rozpadzie. I jeżeli chodzi o Webera, no to Weber to będzie robił oczywiście, reprezentował interesy niemieckie oczywiście w Unii Europejskiej, ponieważ ma wsparcie tej kanclerz, pani Merkel, oczywiście całego tego spektrum politycznego. Oettinger, który tam reprezentował te interesy, w tym musi odejść. Myślę, że już nie będzie sprawował tej roli, bo jest kontrowersyjny po prostu. Europa będzie na pewno inna po wyborach parlamentarnych w 2019 roku i Niemcy na pewno już się przygotowują na te zmiany.
Natomiast ja bym jeszcze do tej wymiany pokoleniowej nawiązała, bo owszem, Merz to jest, on ma 62 lata, tak? To wiadomo.
55.
Tak, no wiadomo, to nie jest polityk najmłodszy, to jest pokolenie kanclerz Merkel raczej niż Jensa Spahna, ale Jens Spahn, 38 lat, bardzo wygłodniały władzy. To jest człowiek, który przecież w zasadzie chyba 2 miesiące już po otwarciu granic w 2015 roku wydał książkę, w której krytykował decyzję Angeli Merkel, książkę, w której wypowiedzieli się wszyscy wówczas najważniejsi krytycy polityki imigracyjnej Angeli Merkel, więc z takim przytupem wszedł w politykę niemiecką. I Spahn już bardzo wyraźnie postawił jednak na to, żeby mówić o kryzysie imigracyjnym i o tym, że ta polityka była błędna, ponieważ w przypadku pani Annegret Kramp-Karrenbauer mamy do czynienia z takim apelem na zasadzie: szanowni koledzy w CDU, nie mówmy już o kryzysie imigracyjnym, Niemcy mają ważniejsze problemy na głowie, to nie jest tak istotne. Natomiast on w swoim spocie wyborczym, który opublikował w internecie w ubiegłym tygodniu, bardzo wyraźnie nawiązał do tej wypowiedzi, znaczy nie...
Krytykowany.
Więc on tutaj stanie w kontrze ewidentnie do tej następczyni tronu namaszczonej przez Angelę Merkel. To do tego nie ma wątpliwości.
I obawiam się, że powoli, chyba że pan profesor chce coś powiedzieć,
tak,
przez pół minuty.
Przepraszam bardzo, mam wiadomości wewnętrzne, że ona nie została namaszczona przez Merkel.
A przez kogo?
Bo dlatego nie, ale chciałem powiedzieć o tej konstelacji interesów. No, gdyby tak zrobiła, to by ją skasowała po prostu politycznie, nie? Gdy powiedziała, że to jest moja następczyni.
A w niemieckiej polityce to wcale nie jest takie czarno-białe.
Proszę państwa, goście, którzy są w studiu, mogliby jeszcze przez 3 godziny rozmawiać o polityce
dłużej,
niemieckiej.
Tak.
Pewnie dłużej.
Spokojnie.
Polityka niemiecka jest bardzo pouczająca, więc powinniśmy ją znać, nie tylko dlatego, że nasi sąsiedzi. W tej chwili niestety muszę już państwu podziękować, ale to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Pani Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo, profesor Krzysztof Miszczak, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Dzięki.
Jest godzina 9:53, a my teraz szybko, zanim jeszcze na minutę wrócimy do Sejmu, do gmachu Parlamentu Przywiejskiej, udajemy się do Gdańska. Tam cierpliwie czeka na nas pan Tadeusz Woźniak, szef Stowarzyszenia Dziennikarzy przy Polskich Oddziału w Gdańsku. Halo, dzień dobry panu.
Halo, kłaniam się, witam pana, witam słuchaczy Radia Wnet.
Chcieliśmy poprosić o krótki już się rzeczy, bo niestety nam się audycja kończy, ale przynajmniej kilka zdań na temat kampanii wyborczej w Gdańsku i odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że mimo tylu różnych zarzutów, niektóre z nich dotyczyły również spraw absolutnie aferalnych, pan Paweł Adamowicz znów będzie rządził największym polskim miastem nad morzem.
Kampania była bardzo ciekawa i nadal trwa ciekawy czas dla Gdańska. Myślę, że Gdańsk zyska dzięki temu, co się stało, dzięki temu, że była ta druga tura wyborcza i mobilizacja obu kandydatów była bardzo duża. Obietnice jeszcze większe i jeżeli z tego, co obiecali, uda się zrealizować z połowę, to gdańszczanie będą wygrani i będą mile wspominali ten czas, jaki minął. Dlaczego Adamowicz wygrał? No jednak myślę, że tu lata doświadczeń, które za nim stoją, możliwości, jakie ma urzędujący prezydent, zaważyły na tym i tego. Między innymi, bo także mądrze prowadzona kampania. Myślę, że miał wielu mądrych, dobrych doradców, którzy podpowiadali mu, jak ma się zachowywać, jak ma rozgrywać poszczególne wydarzenia i to sprawiło, że zyskał jednak poparcie. Co by nie powiedzieć, okres jego jego sprawowania urzędu jednak jest dla Gdańska korzystnym okresem. No, dużo się dzieje, dużo dobrego, a to, że ma rozmaite zarzuty, to myślę było także dla niego samego wielką mobilizacją. On, Błażyński chciał wygrać, a Adamowicz musiał wygrać, myślę, bo gdyby nie wygrał, byłby w znacznie gorszej sytuacji jak teraz, kiedy może się pochwalić jednak dużym poparciem społecznym.
Proszę jeszcze zatem o krótkie, takie na pół minuty podsumowanie kampanii Kacpra Płażyńskiego, bo wielu komentatorów mówiło, że to była jedna z najbardziej udanych tych kampanii, tych młodych kandydatów prawicy.
Tak, niewątpliwie tak, była bardzo udana. Rzeczywiście, no, magia nazwiska Płażyński jest wielka na Wybrzeżu. Ten dorobek, który jego ojciec zgromadził, on jest nadal obecny. Ja myślę, że warto przeanalizować tą kampanię, wypunktować, co było dobre, a co było słabe, bo walka się wcale nie skończyła. Myślę, że trzeba dołożyć starań, żeby Kacper Płażyński i jego zwolennicy byli lepiej postrzegani. I to jest zadanie na najbliższy czas i myślę, że warto by było też docenić rolę dziennikarzy w tym, żeby po prostu uświadomić społeczeństwu, co zyskało, bo wcale nie jest to takie oczywiste, a przeciwnicy dokładają starań, by dezawuować rozmaite pociągnięcia. Myślę, że warto sięgnąć do sił dziennikarskich i skorzystać z tej pomocy w uświadamianiu sytuacji, jaka ona jest naprawdę, a nie jaką ją przedstawiają przeciwnicy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Tadeusz Woźniak, szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddziału w Gdańsku, dziennikarz trójmiejski, był gościem
Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Proszę Państwa, jest godzina 9:58. Za pół minuty kończymy ten poranek, ale zanim skończymy, tak patrzę, czy coś się jeszcze dzieje w Sejmie. Tutaj pisze mi Łukasz Jankowski, że jeszcze na razie nic się nie dzieje. Jeszcze pan Donald Tusk łaskawie nie pojawił się na przesłuchaniu. Swoją drogą to tak trochę wygląda na operę mydlaną, ale może jestem zbyt wymagający. W takim razie ten poranek Wnet już kończymy. Pewnie w jutrzejszym poranku, który właśnie poprowadzi Łukasz Jankowski, dowiemy się, jak dzisiejsze przesłuchanie Donalda Tuska, jeżeli do niego dojdzie, a pewnie dojdzie, przebiegało. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Audycję zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak, a już za chwilę, proszę Państwa, pan dr Roman Zawadzki i audycja o muzyce tej prawdziwej, żebyśmy trochę odpoczęli od brudnej piany gazet. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.